wiatr, który spowoduje, że twoje życie, że nie będziesz musiał wiosłować wiosłami, tylko otworzyć żagiel i Duch Święty swoją miłością będzie cię przez życie prowadził. Duch Święty jest jak boski trener, który ma świetny pomysł na rozegranie swojego życiowego meczu. Duch Święty ma w sobie tyle miłości, że nie będziesz w stanie jej przerobić w sobie. Że człowiek, który się otwiera na Ducha Świętego, to nigdy nie będzie człowiek, który powie: nie czuję się kochany, nie czuję się potrzebny, nie wiem jak kochać. Dlatego zapraszam i zachęcam was do tego, żebyście codziennie swoimi słowami najprostszymi, bo tutaj nie chodzi o to, żeby to było niewiadomo jak wniosło treści. W najprostszy sposób swoimi słowami do swojego życia zapraszam Jezusa. Moi kochani, dzisiaj ostatnia konferencja przed celebracją. To jest pewien odcinek drogi, która nas prowadziła. Pierwsza stacja, pierwsze podsumowanie i tak jak wam mówiłem, zapraszam was na 19 grudnia na godzinę 20, żebyśmy w sposób uroczysty tą naszą drogę, to nasze kroczenie Ewangelią do świętego Marka wyrazili wobec Jezusa Eucharystycznego. Jak to będzie wyglądało, wszystkiego się dowiecie już w trakcie celebracji, ale zachęcam, żeby tego podsumowania dokonać, żeby opowiedzieć się za Jezusem. Dzisiaj fragment, którym chciałbym, żeby nam towarzyszył przez najbliższy czas, to jest Ewangelia według świętego Marka, 3 rozdział, wersety od 7 do 19. 3 rozdział Marka, wersety od 7 do 19. Posłuchajcie. Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i za Jordania oraz do okolic Tyru i Sydonu. Szło do niego mnóstwo wielki na wieść o jego wielkich czynach. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr. Dalej, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. To jest ten tekst, który nam niech przez najbliższy czas, do najbliższej celebracji towarzyszy. Tak jak wam mówiłem, jakiś czas temu mamy dwa różne opisy powołania. Pierwsze to było powołanie przy pracy, dzisiaj mamy powołanie na górze. Widzimy u świętego Marka ogromne tłumy, które są wokół Jezusa. Ogromne tłumy chromych, trędowatych, tych, którzy się źle mają. I Jezus, widząc tych wszystkich zagubionych, odpowiada na ich zapotrzebowanie w jaki sposób? Ustanawiając 12. I w jaki sposób to powołanie 12 się dokonuje? Jezus wychodzi na górę. Góra zawsze w Piśmie Świętym to jest symbol i miejsce spotkania z Bogiem. Ludzie wychodzili w górę, bo mieli przekonanie, że tam wysoko Bóg jest bliżej. Po drugie, góra jest miejscem obecności Boga. Ale zobaczcie, że Jezus bardzo często będzie właśnie się oddalał, wychodził po to, żeby każda Jego decyzja, każdy Jego czyn był wypełnieniem tego, co mu powie Ojciec. Jezus jest cały dla Ojca. I szczęście nasze wtedy się pojawi w życiu, jak będziemy cali ku Panu Bogu. Jeśli będą w nas jakieś sprawy, jakieś relacje, jakieś wydarzenia, w których nie idziemy za Panem Bogiem, to pomimo tego, że możemy być codziennie w Kościele, będziemy coś czuli, że coś jest nie tak. Jezus przyszedł po to, żeby nas nauczyć, co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem. I w jaki sposób Jezus powołuje. Mamy ogromny tłum ludzi dookoła, jeden Jezus, który jest na górze i z tego tłumu tam stojącego Jezus wywołuje 12. O ile pierwsze powołanie, tak jak wam mówiłem, to było przy pracy, tłum chodził, wszystko się działo, nikt tego nie widział, to było indywidualne spotkanie, o tyle tutaj to jest jakby powołanie przy publiczności, że ludzie to wszystko widzą. Że ten czyn Jezus chce pokazać, że tutaj się dokonuje coś niezwykle ważnego. I Jezus chce też, żeby zobaczyli, kogo wybrał. Wiecie, to jest trochę na takiej zasadzie, jak przychodzi taki moment, chociażby w tej wspólnocie przyjdzie też taki moment, gdzie trzeba będzie wybrać animatorów. Czyli osoby, które będą jakby animowały spotkania w grupce. I też ktoś sobie pomyśli, a czemu ja nie, czemu ją wybrał, nie wiem. A co to ja gorsza jestem? Otóż słuchajcie, w tym tłumie, z którego wybierał Jezus, może było 1000 osób zdecydowanie lepszych niż 12, a Jezus wybrał tych, których chciał. Dlaczego? Bo Jezus powołując chciał pokazać, że w tych ludziach nie ma nic nadzwyczajnego, co by mogło spowodować, że w jakiś sposób się Jezusowi spodobali. Nie. Powołanie Pana Boga jest zawsze darmowe. To nie jest tak, że Pan Bóg zrobił casting, wcześniej zebrał CV od nich, przejrzał to CV, obejrzał sobie zdjęcia, kazał się zaprezentować, jak wyglądają i dopiero na podstawie ich osiągnięć wybrał 12. Nie. Nie ma nic i nie ma nic, moi kochani, proszę zapamiętajcie, w jaki sposób moglibyśmy się wkraść w łaski Pana Boga, coś kombinując. Jest tylko jedna rzeczywistość, która bardzo Panu Bogu się podoba. Wiara i pokora. Człowiek jest wierzący i pokorny. Przekorny przed Panem Bogiem. To zawsze otwiera jego serce. Tych, których sam chciał. Słuchajcie, to jest ogromna tajemnica. Zobaczcie, jak Jan Paweł II miał mówić o swoim powołaniu, jak napisał książkę na 50-lecie swoich świętych kapłańskich, to wyraził, czym jest ten wybór przy pomocy dwóch słów. Dar i tajemnica. Z jednej strony człowiek otrzymuje jakiś dar, który zawsze jest tajemnicą, bo człowiek nigdy nie wie, dlaczego akurat ja. Ja nieraz się zastanawiam nad swoim powołaniem, skąd jest to, że od małego kajska ja już widziałem, że ja mam być księdzem i nigdy, ale nigdy nie miałem wątpliwości. Nie było takiego, nie było jakiegoś momentu w moim życiu, że ja sobie myślałem, może gdzieś indziej. Nie. Od małego Pan Bóg jakoś mi w moim sercu wkładał to przekonanie, ja mam być jego. Czemu akurat ja, nie kto inny? Pan Bóg wie. To jest pewna tajemnica. Czemu w tej wspólnocie jesteś ty, a nie twoi sąsiedzi? Pan Bóg cię wybrał. Czemu ty? Nie wiem. Nie wiem. Ale jest to jakiś, wybrał tych, których chciał. Wybrał tych, których pięknie to święty Hieronim to tłumaczy. Wybrał tych, których ukochał. Ukochał w jakiś sposób szczególny. Tych, których upatrzył w swoim sercu. I znowuż nie z powodu zasług, bo tak naprawdę na miłość Boga nie jesteśmy w żaden sposób w stanie zasłużyć. Nic nie jesteśmy Panu Bogu w stanie dać na Jego miłość. Ona po pierwsze zawsze jest pierwsza, bo Pan Bóg, jak mówi nam Pismo Święte, pokochał nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Czyli gdy nasze życie było jednym wielkim nie Panu Bogu. A On nas ukochał. I Bóg z tego tłumu ludzi często zamkniętych na miłość, często zamkniętych na Boga wybiera 12. Pięknie mówił mi to święty Paweł i Izajasz i Jeremiasz, który mówili w ten sposób, wybrał mnie Bóg w łonie mojej matki. czyli w żaden sposób nie mogą na nim zasłużyć. On już od początku przewidział i wybrał mnie. I muszę wam powiedzieć, żebyście zapamiętali dosyć wyraźnie, że dar powołania wyprzedza dar życia. Nie powołany dlatego, bo żyję, tylko żyję dlatego, bo jestem powołany. Żyję dlatego, bo Bóg się do czegoś powołał. Nie ma przypadkowych ludzi. Nie ma przypadkowego życia. Istniejesz, bo Bóg ciebie powołał. Gdyby ciebie miało nie być, to byś nie był. Często ludzie mówią, że nie, moje życie nie ma sensu. Nie. Mam. Bo Bóg cię wybrał. Bo Bóg ciebie pokochał. Jest taki dokument piękny, mówiący na temat powołania, w którym są takie słowa zapisane. Istnienie każdego człowieka jest owocem miłości Ojca, jego skutecznego pragnienia. Człowiek rozpoczyna życie, gdyż jest umiłowany, zamierzony i chciany. Wpiszcie sobie gdzieś głęboko w swoje serca. Jesteś upragnionym, wymarzonym i wyśnionym dzieckiem Boga. To jest prawda. W tym świecie, który często nam każe na wszystko zasłużyć, w tym świecie, gdy często my w stosunku do siebie sami chcemy być perfekcjonistami, często gdy my z siebie sami smagami i biczami ciągłego niezadowolenia, ciągłej krytyki, Bóg mówi, jesteś moim upragnionym i umiłowanym dzieckiem. Dlaczego? Bo jesteś. Nie jaki jesteś, nie jak żyjesz, czy jesteś blisko Pana Boga, czy daleko. Bóg tak samo kocha was, jak i tych, których może latami już nie było w kościele. Bo miłość Pana Boga szuka nas na drogach, na krzywych drogach naszego życia. Bóg nas nieustannie szuka. I wie, że tylko miłość, niezmienna Jego miłość jest w stanie skruszyć i przemienić nasze serca. Nic więcej. Żadna złość, żadna groźba, żadne robienie pretensji. Tylko Jego miłość. Ale to często jest miłość żebraka. Boga, który pozwoli ci się odrzucić, spoliczkować, wyszydzić, ukrzyżować i zabić. To jest prawda o miłości Boga. Ale w tym wszystkim każdy człowiek jest umiłowany, zamierzony i chciany. I ten darmowy akt wybrania czeka na zatwierdzenie. Pan Bóg zwraca się z pewną propozycją do człowieka. I piękne jest to. Niech wam, jak czytacie tego Marka, zobaczcie, jak Jezus nieustannie mówi do człowieka, jeśli chcesz. Ta dyskrecja Boga i delikatność Boga, który się nie narzuca. Boga, który nie przymusza. Powołanie domaga się od ciebie wyboru. Bóg jakby daje swoją miłość, a teraz czas jakby jego ręka jest wyciągnięta ku tobie. Jego ramiona są zwrócone do ciebie. Czas na naszą decyzję i wybór. I to się ma dokonać w celebracji, która się odbędzie 19. Przeszliśmy jakąś drogę za Jezusem. On nas jakoś tutaj gromadzi, co piątek przyciąga. I teraz czas, bo ja słyszę, widzę przed moimi oczami, rysowana jest pewna perspektywa i teraz czas odpowiedzi. Czy chcesz być uczniem Jezusa? Czy chcesz być uczniem Jezusa naprawdę? Powołanie, wybór Jezusa czeka na twoje zatwierdzenie, na twoją ratyfikację, na twoje podpisanie się, tak chcę być twoim uczniem. Tak chcę pójść za tobą. Zobaczcie, to powołanie uczniów dokonało się z tłumem. Oni stali w tym tłumie. A tłum ma zawsze to do siebie, że szemrze, tak? Części się coś Jezusie podobało, części się coś nie podobało. I oni, ci uczniowie, stojąc w tym tłumie, musieli dokonać wyboru. Idę za tym Jezusem, czy zostanę w tym tłumie?
Wiecie, wyjść na górę, to się stać osobą publiczną, stać się osobą zauważalną. To jest trochę na takiej zasadzie, jak ja jestem osobą publiczną, nawet jak, nie wiem, gdzieś jadę, jestem bez sutanny, to i tak jestem rozpoznawalny. Bo zdecydowałem się na to, idąc za Jezusem, że chcę być Jego świadkiem i ludzie już mnie dzisiaj rozpoznają. Wyjść na górę, to powiedzieć, chcę, zgłaszam się do tego, żeby inni patrząc na mnie, mogli we mnie zobaczyć Jezusa. Nie o własnych siłach. Bo jak ktoś z Was usłyszy, to może sobie pomyśleć, a w życiu ja nie będę w stanie i nie jestem godny. Nie. I jeśli tak naprawdę, jeśli gdzieś głęboko byśmy w sercu w to uwierzyli, że nie jesteśmy godni i nie potrafimy, to wygramy. Gorzej, jak człowiek uwierzy w swoją wielkość, przegra. Jak ktoś się sam sobą tutaj zachwyci, jak ktoś będzie się tutaj nastawiał, że nie wiadomo, jakie wyżyny zaraz czegoś osiągnie, to przegra, bo się skoncentruje nie na tym, co jest istotne, bo straci z oczu Jezusa. To jest trochę tak jak z Piotrem, który chodził po wodzie. Dopóki był zachwycony Jezusem i patrzył na Jezusa, to szedł. A jak w pewnym momencie popatrzył na siebie, zobaczył, co on robi, jak jest cudowny, zaczął tonąć. Tak więc pójść i wybrać Jezusa, to patrzeć na Niego. To jest trochę tak, jak wybrać kapłaństwo. Dopóki mam tego świadomość, jak wielkie łaski Bóg przez te ręce przelewa, ale nie ze względu na to, kim ja jestem, tylko że mnie kiedyś tam wybrał i On z moją osobą, z moim głosem, z moimi rękami powiązał ogrom swojej łaski. Nie dlatego, że jestem czymś wyjątkowym. Wybrał tych, których chciał. On chciał. Sam chciał. A oni, jak to bardziej precyzyjne tłumaczenie mówią, odeszli ku Niemu, jakby przeszli na Jego stronę. Że zdecydowali się pójść za Jezusem, wyszli z tego tłumu. Takiej decyzji trochę od nas będzie Jezus może nie wymagał, ale czeka na to. Czy Ty jesteś w stanie odejść od swojego życia, w którym On nie jest na pierwszym miejscu? Czy Ty jesteś gotowy pójść za Nim? Oni, jak to mówi pięknie Ewangelia Świętego Marka, idą przy Jezusie. Nie gdzieś za Jezusem, nie gdzieś w tłumie, tylko On mówi, stań obok mnie. To jest trochę na takiej zasadzie, jak Jan Paweł II robił sobie czasami zdjęcia z ludźmi i każdy chciał być jak najbliżej. A tutaj Jezus mówi do ciebie, stań przy mnie. To miejsce czeka na ciebie. To Bóg ciebie tak wybiera. To Bóg ciebie tak powołuje. I takiej bliskości chce. Różnica pomiędzy tym powołaniem przy pracy, a powołaniem tym na górze, to jest czas opowiedzenia się. Tam to był pewien początek, to był pewien entuzjazm, to była pewna radość. Zobaczcie dzisiaj. Nie dziwię się, jak u części z Was dzisiaj się nie chciałoby z domu wyjść. Pogoda taka, że ojej. Może część z Was dzisiaj była na radach i w ogóle nie po drodze mu dzisiaj do 18:45. Ale to jest czas opowiedzenia się. Jesteście po tygodniu może pracy. Zmęczeni. Ale wybieracie. Opowiadacie się. Wybieracie. I po co Jezus powołał apostołów? Są trzy rzeczy, ale tak naprawdę najistotniejsze jest jedna z nich. Aby z Nim być. Aby z Nim byli. Wiecie, po co w pierwszej kolejności Jezus mnie wybrał? Wcale nie po to, żebym się tutaj z Wami spotykał. Wcale nie po to, żebym odprawiał Eucharystię. Wcale nie po to, żebym siedział w konfesjonale. Jezus mnie przede wszystkim po to wybrał, żebym był z Nim. I dla Niego. A reszta jest wtórna. I im bardziej jestem z Nim i dla Niego, tym bardziej skutecznym będę kapłanem. Bo im bardziej się napełnię Bogiem, im bardziej się pozwolę, aby On mnie przemieniał, tym bardziej mogę Nim emanować.
pozwalać, aby to Boże światło i działanie przeze mnie dochodziło do innych. To jest pierwsze. Być z Nim. Nie stawać na głowie, nie gromadzić tłumy, nie budzić zachwyt. Nie. Być z Jezusem. To jest pierwsze powołanie. Do tego Jezus. I zobaczcie, że przecież jak w pewnym momencie Piotr zdradził Jezusa, to ci, którzy Go rozpoznawali, to mówili, czy i nie Ty byłeś z Nim? Że to był znak rozpoznawczy apostołów, że Jezus od momentu powołania 12 już nie jest sam. On idzie zawsze z nimi. Uczeń to jest ten, który jest przy Jezusie. Uczeń to jest ten, który mówi, tak, chcę z Tobą pójść wszędzie, ale i Ciebie chcę puścić wszędzie. Do każdego zakamarka, do mojej sypialni, do mojej łazienki, do mojej spiżarki, do mojej kuchni, do mojej pracy. Być uczniem Jezusa to nie wstydzić się żadnego miejsca w swoim życiu. Żadnej rzeczywistości w swoim życiu. A nawet jeśli doświadczam jakiegoś zagubienia, to uczeń Jezusa ma tego świadomość, że Ty jesteś przy mnie nie po to, żeby mnie oskarżać, ale po to, żeby mnie ratować. Przecież ten, który w Piśmie Świętym jest oskarżycielem, to jest zawsze szatan, nigdy Bóg. Bóg nigdy człowieka nie oskarża. I czemu jest czasami tak, że my się boimy Boga wpuścić w pewne miejsce swojego życia, bo się boimy, że Bóg nas potępi? Nie. My wybierając grzech sami siebie potępiamy. Być zatem uczniem Jezusa to powiedzieć, wszystko, co moje, jest dla Ciebie otwarte. Bo mam tego świadomość, że jeżeli jest jakieś miejsce w moim życiu, które jest dla Ciebie zamknięte, to będzie rodziło śmierć. To będzie rodziło moje zagubienie. To będzie rodziło frustrację. To będzie powodowało, że pomimo tego, że Ciebie szukam, czegoś nie doświadczam. Czegoś mi brakuje. Że ja chcę, a z drugiej strony coś mi nie wychodzi. Bo nie jestem cały otwarty. Zobaczcie, żeby ludzi nauczyć takiej otwartości. Dostaliśmy obraz Jezu, ufam Tobie. I te słowa, Jezu, ufam Tobie. I Bóg tam jest taki dla człowieka. Zobaczcie, jaki niesamowity był Jan Paweł II. On nieustannie ludzi błogosławił. On już ledwo, przecież on, zobaczcie sobie, przecież ten Jan Paweł II na trasie tych swoich pielgrzymek, to ja mam tego świadomość, że przyjemnością jest chwilę pomachać i pobłogosławić. On to robił godzinami. Ale dlaczego? Bo on zrozumiał i doświadczył, kim jest Bóg. A Bóg to robi. Bóg Tobie błogosławi, to jest bardzo ładnie to i ładnie to oddaje zarówno, zresztą jest to ładnie też, ale bardzo ładnie to oddaje i łacina, język włoski, benedire, dobrze mówi. Dobrze mówi. Bóg Tobie błogosławi, on dobrze o Tobie mówi. Bo Bóg widzi w Tobie dobro. Bóg w pierwszym momencie, gdy patrzy na Ciebie, to szuka dobra. My często tak nie potrafimy, sami w stosunku do siebie. Łatwiej jednak, słuchajcie, jak prowadzę rekolekcję, to w ramach pracy grup prawie coś takiego, że mała grupka, ludzi, którzy się już po 5-6 dniach znają i takie ćwiczenie, tak zwana pozytywna informacja zwrotna i każdy ma drugiej osobie powiedzieć 3 pozytywne rzeczy, które w Tobie widzę. To często ludzie czerwoni się robią, łzy im płyną, bo my często nie jesteśmy nauczeni widzenia dobra w drugim człowieku. Zła to dosyć szybko zauważamy. I dosyć szybko to zło pokazujemy i dosyć szybko mamy w sobie odwagę, żeby drugiemu to zło, które widzimy, zaraz wypunktować. A przecież dobra jest dużo więcej. Pamiętam, jak kiedyś pojechałem do jednego domu, matka z córką pokłócone, zrobiliśmy to ćwiczenie. Wiecie, jak one się na siebie pootwierały. Ja często to mówię rodzicom. Codziennie mówcie swoim dzieciom, kocham Cię. Codziennie. Wszystko, co robisz, jest przejawem tej miłości, ale
Bóg bene mire, dobrze mówi codziennie, to ten, który doświadcza tej miłości, musi codziennie też tą miłość przelewać. Jaką ogromną, słuchajcie, jaką... Wy doświadczacie tego jako rodzice coś, czego ja nigdy nie doświadczę. I doświadczacie większe rzeczy niż ja. Bo Bóg was zaprosił do aktu stwórczego, do czego ja nie jestem zaproszony. Bóg z wami podzielił się jako z rodzicami swoją mocą stwórczą. Bóg stwórca daje wam, rodzicom, moc stwarzania. Jakie to jest niesamowicie piękne. Było takie przedstawienie, które przedstawiał teatr ITP na Hulu, Raj Utracony. To było tak piękne, jak przed grzechem Adam i Ewa byli tak podobni do Pana Boga, że zły jak do nich podchodził, to nie wiedział, czy to jest Bóg, czy to jest człowiek. I to piękno zjednoczenia kobiety i mężczyzny w akcie małżeńskim to jest udział w bóstwie Boga. To jest coś niesamowitego, do jakich wielkich rzeczy Bóg człowieka dopuszcza. Jak się komuś wydaje, że ksiądz jest bardziej wywyższony, to wy doświadczacie rzeczy większej niż ja. Bóg powołuje do tego, aby uczniowie z Nim byli. A dopiero wtórne w stosunku do tego jest to, że są powołani do tego, aby głosili naukę Jezusa i aby wypędzali złe duchy. Oni będą na tyle skuteczni, na ile są zjednoczeni z Jezusem. Jak nie ma zjednoczenia z Jezusem, nie ma w nich mocy. Nie ma w nich ducha. Przecież Duch Święty to jest Duch Jezusa. I już wam mówiłem chyba o tym krucyfiksie w katedrze we Wrocławiu, który część z nas widziała, jak była ze mną. Przepiękny, przedstawiający, tuż przy ołtarzu stający moment śmierci Jezusa, gdy Jezus tchnie swojego ducha. Duch Święty, Duch Jezusa chce was przychodzić, żebyście kochali. Że jak ludzie słyszą, że chrześcijanin to jest ten, który żyje jak Jezus, kocha jak Jezus, myśli jak Jezus, pragnie jak Jezus, i jak słyszymy takie słowa, to myślimy, no to nie ja. No pewnie, że nie ty. Gdy sam. To dlatego masz przyjąć Ducha Świętego, Ducha Jezusa, żeby to On w tobie tak żył. Żeby to On w tobie tak działał. Ja po własnych siłach i ty każdy z nas o własnych siłach nie będziemy w stanie. Ale jeżeli Duch, który tak żył w Jezusie w was będzie, to będziecie cudów dokonywali. Wielu uczniowie otrzymują po to, aby dawali dalej. To nie jest, moi kochani, tak, że my będziemy się tutaj spotykali co piątek i my mamy być chomiki, które mają tą łaskę i to Boże Słowo magazynować o sobie. Nie. Wy macie się później z tym dzielić. Wy macie to, co Bóg do waszego serca włoży, macie to temu światu pokazywać. Wcale nie mówiąc, ale żyjąc. Tak, żeby ktoś patrząc na was się zastanawiał, coś się z tym człowiekiem dzieje innego. Coś się w nim dokonuje. Chrześcijanie pierwszych wieków. Dlatego chrześcijaństwo na początku się tak pięknie rozwijało. Bo chrześcijanie tak się miłowali między sobą, że ludzi to pociągało. Czego brakuje współczesnemu światu? Miłości. To powróćmy zatem do Ewangelii Jezusa, która tak naprawdę nieustannie i w każdym miejscu mówi jedno. Kochaj. Kochaj. Jak chcecie, żeby ten świat się zmieniał. Jak chcecie, żeby się zmieniały wasze rodziny, to zacznijmy kochać. Zacznijmy kochać. Kim zatem są uczniowie Jezusa? Są samym Jezusem, przedłużającym swą działalność. Jezus wybrał 12, po to, żeby byli Nim, być uczniem Jezusa, to powiedzieć, tak jak powiedział święty Paweł, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Jezus. Chciałbym, żebyśmy my w ramach tych spotkań tutaj zapragnęli, zatęsknili, żeby Jezus żył we mnie, żeby Jezus we mnie działał. To nie są słowa, które nas przekraczają. To nie są słowa oderwane od życia. To jest realność. Miejcie tego świadomość. Eucharystia, którą żył Jan Paweł II. Różaniec, którym modlił się Jan Paweł II. Pismo Święte, które czytał Jan Paweł II, jest identyczne, jakie masz ty. Jest identyczne. I Duch Święty, który w nim dokonywał tych cudów, jest tym samym Duchem, który chce w was działać. Powołanie Jezusa czeka na waszą odpowiedź.